skąd mi się ta piosenka kojarzy, ale jest coś w tej muzyce tekno z lat 90. nostalgicznego, może pasuje do końca sierpnia, do zmierzchu wakacji, chociaż nie tak dobrze jak Piotr Szczepanik i goniąc kormorany. No cóż, my dzisiaj nie będziemy końca wakacji ścigać ani gonić, my pogonimy sobie za innym tematem. Koniec Rosji, a może kryzys w Rosji. Dużo się mówi o tym, jak trudno idzie Ukraińcom ofensywa, jak bardzo w tej chwili trudna jest sytuacja i samego Kijowa, ale także całego Zachodu, żeby wygrać tą wojnę w sposób jednoznaczny, a mało się mówi, co tak właściwie dzieje się w Rosji i jakie właściwie procesy zachodzą i w samym państwie, ale także w elicie rządzącej tymże państwem, w elicie dookoła dworu Władimira Putina. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy naszą opowieść o Rosji od jednej postaci, kiedyś dość znanej, chyba wpływowej w kręgach wojskowych, Siergiej Surowikin, generał zwany przez Rosjan generałem Armagedonem, traci kolejne funkcje, nawet są doniesienia, że był w areszcie albo jest w areszcie domowym. Co właściwie historia degradacji i odsunięcia kiedyś czołowego, najbardziej popularnego rosyjskiego generała mówi o stanie elity dowódczej i sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej?
No, po pierwsze potwierdza ten wariant, który brałem jako najbardziej prawdopodobny, a więc, że Prigożyn, cała ta operacja Prigożyna była realną próbą rotacji u władzy, to znaczy była to próba ekipy, której jakby taką postacią na pierwszej linii był Prigożyn, odsunięcia Szojgu od władzy. No, Szojgu uzyskał bardzo niebezpieczną, ich zdaniem, pozycję. W związku z tym zebrała się ekipa, która chciała go odsunąć. No, nie mamy tej świadomości, jaki ogrom władzy, także biznesowej, także korupcyjnej, zgromadził w swoich rękach Szojgu. Człowiek, który zresztą nie trzeba w tej chwili analizować, ale on przecież tworzył taką zastępczą armię już dla Jelcyna, wówczas kiedy zbudował właśnie w ramach tego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych formacje w pełni zbrojone, w broń ciężką. Zresztą to, co on budował, Jelcyn wstępnie rozważał jako ten mechanizm wykorzystania wówczas podczas wojny o parlament. Jak wiemy, właśnie to między innymi ci przygotowani bojówkarze mieli być wyposażani właśnie przez broń dostarczoną przez Szojgu właśnie ze swoich własnych zasobów czy zasobów ministerstwa. I on zbudował bardzo rozbudowaną infrastrukturę i w którymś momencie rzeczywiście w ramach realizacji tych biznesów wszedł w kontakt. Jeszcze w czasach, jak był tym szefem do spraw nadzwyczajnych ministerstwa ogromnego, jeśli chodzi o potencjał, wszedł w biznesowe kontakty z Prigożynem i w tym momencie to on przekonywał, żeby Prigożyna jako człowieka, który twardo stąpa po ziemi, który jest skutecznym biznesmanem, właśnie uczynić takim człowiekiem, który będzie odpowiadał za ten projekt w tej prywatnej putinowskiej armii. No, później się oczywiście ich drogi rozeszły z wielu powodów, ale głównie też ze względów biznesowych. No i to pokazuje potężne napięcia, no bo rzeczywiście Surowikin to jest człowiek, którego Putin czy też Szojgu w 2017 awansował na szefa bardzo ważnego formatu, czy tych wojsk kosmiczno-powietrznych Federacji Rosyjskiej. I to był człowiek, który miał w armii, cieszył się taką estymą też bandyty, ale sprawdzonego i solidnego bandytę. Przypomnę, że on był przecież formalnie skazany za zabicie Moskwiczan podczas owego przełomu, tego momentu, kiedy doszło do puczu Janajewa. No, jak pamiętamy, powstały barykady, między innymi jedną z takich barykad przejechały wozy, bojowe wozy pod dowództwem właśnie Surowikina. Doszło, no, te ofiary, które miały wówczas miejsce, jedyne ofiary owego, te, które się przeciwstawiły w Moskwie buntowi i te, które wsparły Jelcyna, w zasadzie utrzymały go u władzy, no to są właśnie ofiary, które padły z rąk Surowikina, który wówczas dowodził. Był później sądzony, ale decyzją samego Jelcyna został uniewinniony. Później oskarżany był o korupcję. Jego żona robiła duże lewe interesy, ale generalnie jest to człowiek, który co dał Rosjanom? No, zbudował te systemy umocnień, te trzy linie umocnień, które w tej chwili powstrzymują armię ukraińską. Rzeczywiście to jest najbardziej rozbudowany system na świecie. To znaczy nie ma, no, poza tym pasem granicy koreańsko-ukraińskiej, gdzie tam jest potężnie zaminowany ten obszar, no to skala narzuconych min, no nie ma precedensu. Znaczy, gdybyśmy wzięli to pod względem liczby min, które Rosjanie tam umieścili, to jest to absolutnie bez precedensu projekt, ciągnący się przecież na kilkaset kilometrów, trzy potężne rozbudowane linie. No i to jest w zasadzie dzieło Surowikina, który, jak wiemy, w pewnym momencie do stycznia tego roku dowodził operacją ukraińską, czy wojną na Ukrainie. I rzeczywiście to, co dzisiaj tam Putin mówi, że oni skutecznie powstrzymują uderzenie ukraińskie, co nie jest prawdą, no ale z pewnością podpisuje się pod Surowikinem. No i przecież Putin, jak przyjechał do Rostowa nad Donem pod koniec tamtego roku, gdy tam obchodził uroczyste obchody w towarzystwie dowódców, w towarzystwie kadry oficerskiej Południowego Okręgu Wojskowego, a w Południowym Okręgu Wojskowym jest główny sztab operacji ukraińskiej. Tam są zresztą podporządkowane główne siły i stamtąd właśnie Surowikin dowodzi operacją. No i wtedy Surowikin dostał od niego wysokie odznaczenie. Na chwilę później zdegradował go i wysunął na pierwsze miejsce Gerasimowa, pokazując, że w tej walce wewnętrznej on jednak daje, wspiera tak naprawdę Szojgu, no bo Surowikin był bardzo krytyczny wobec sposobu zarządzania przez Szojgu. No i mówiło się, że następcą, no, tym człowiekiem, który miał zostać szefem sztabu, jeśli by został zdmuchnięty Gerasimow, miał być właśnie Surowikin. I on był jednym z tych liderów, tych 30 generałów, którzy byli honorowymi członkami Wagnerowca. Oni mieli nieśmiertniki ze swoimi znakami, więc powiedzmy w tym slangu wojskowym duszę oddali tej formacji. No i rzeczywiście ta czystka, która nastąpiła, przecież tam doszło do całego szeregu takich działań. Tepliński, bardzo doświadczony dowódca wojsk społeczno-desantowych, tam aż chodziło. Popow, 58. Armia, który twardo mówił do Gerasimowa, że należy dokonać rotacji, bo żołnierze jego na Zaporożu są zmęczeni i wszystko jest na granicy absolutnie tej zdolności wytrzymałościowych żołnierzy. W związku z tym, jeśli nie chcą doprowadzić do katastrofy, muszą wymienić. No i wymienili nie żołnierzy, tylko jego wymienili, prawda? Więc Nalejamina, takiego generała, który też jest doświadczonym, sprawdzonym generałem, ale Popow cieszył się większą sympatią żołnierzy. Chociaż generalnie jest pęknięcie duże między generałami tych, powiedzmy, sztabowymi generałami no, mniej więcej od tej grupy, którą wykreował czy tam umocował Gierasimow, a tą częścią kadry, która bardzo krytycznie w tej chwili ocenia działania, ocenia podejście do żołnierza, pęknięcie zupełne, także związane z barkami kadrowymi, panuje na tym najniższym stopniu. Tutaj rzeczywiście mają Rosjanie ogromne problemy, więc jak spojrzymy z takiej szerszej perspektywy na sytuację, którą unaocznił kryzys Prigozhina, to wszystko, co się z tym wiąże, no to oczywiście widać napięcia w najbliższym otoczeniu Putina i ta jego metoda, którą systematycznie stosuje, napuszczania na siebie tych głównych szefów służb, na przykład napuszcza Bortnikowa, tak, na szefa służb zagranicznych, czy robi po prostu co pewien czas tego typu mechanizm, to samo robił w przypadku Szojgu i Prigozhina, no i skończyło się to tak, jak się skończyło, czyli pokazem jednak słabości tego pionu władzy Putina, znaczy największą przegraną osobą w tym całym puczu, czy w tej próbie dokonania rotacji władzy okazał się sam Putin, stąd takich kilka gestów, które później wykonał, stąd w tej chwili przecież podkreślenie, on znów pojechał do Rostowa, spotkał się z dowódcami, między innymi z Gierasimowem, podkreślał zaufanie do Gierasimowa, do dowodzenia wojskami na Ukrainie, wojskami rosyjskimi, więc napięcia są i gdyby patrzeć w nieco takiej szerszej perspektywie, to wyraźnie widać, że przy tym modelu wojny, która jest prowadzona, czyli wojny materiałowej, wojny na wyniszczenie, to Rosja też ryzykuje. Wbrew temu obrazowi, który próbuje budować i przekonywać, że oni są bardziej zdeterminowani, bo cały czas Putin wie, że musi przekonać, że on we wszystkich elementach jest słaby, ale w jednym dominuje nad przywódcami zachodnimi, czyli w tej determinacji dotyczącej doprowadzenia sprawy do końca. On ma doświadczenie, siedzi na tym stołku kolejne lata i nie ma żadnego przywódcy na Zachodzie wśród przywódców demokratycznych, który ma takie doświadczenie, jeśli chodzi o ciągłość strategiczną, porównywalną do niego i on mniej więcej wie, w jaki sposób funkcjonują państwa demokratyczne i wie, co jest słabością tych państw. W związku z tym gra ewidentnie na to, że zostanie wyczerpana pewna determinacja Zachodu i zaczną się pojawiać pęknięcia, które spowodują, że zwiększy to znaczącą szansę Rosji, jeśli chodzi o przyspieszone wyczerpanie armii ukraińskiej, ale skala rezerw po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej jest oczywiście większa, jest po stronie armii rosyjskiej, natomiast w niektórych formach, w niektórych typach broni Ukraińcy mają w tej chwili zbliżoną ilość, no chociażby broń pancerną. I gdyby Zachód wcześniej podjął decyzję bardzo ważną, a mianowicie przekazanie owych 60 maszyn F-16, mniej więcej Ukraina straciła 60 maszyn dotąd. To naprawdę byłoby takim bardzo mocnym wzmocnieniem determinacji związanej z kontrofensywą, aczkolwiek sytuacja jest taka, wbrew temu obrazowi, który rysują Rosjanie, że rzeczywiście tam jest krytycznie. W związku z tym oni w tej chwili przesuwają swoje ostatnie rezerwy. Znaczy, prawdą jest, że w sposób ukryty cały czas dokonują mobilizacji i to mobilizacji znaczącej. Tutaj wywiad ukraiński mówi o 1000 żołnierzy dziennie mobilizowanych. Szacunki zachodnie są w granicach 600-800 żołnierzy codziennie w tej skali wprowadzanych jako uzupełnienie do do armii rosyjskiej, co jest naprawdę znaczące. Natomiast skala wyczerpania tych formacji i fakt, że oni już w tej chwili musieli przesuwać na przykład 7. dywizję pierwszą desantową, która jest taką dywizją absolutnie no, jedną z tych najlepszych, jakimi Rosjanie dysponują. Właśnie tutaj, aby wzmocnić ten kierunek, w którym pogłębia się pęknięcie, czyli jest to wbicie w pozycję na Robotynę, gdzieś na głębokość 11 kilometrów powoduje, że wojska ukraińskie są blisko podchodzenia pod drugą linię umocnień, to znaczy przełamują pierwszą linię umocnień, a w tym miejscu, w dwóch takich miejscach, gdzie Ukraińcy atakują, są stosunkowo blisko siebie trzy linie umocnień, które zbudował Surowiki. Czyli przełamanie pierwszej otwiera im wejście na drugą, a przełamanie drugiej otwiera im szybko drogę do trzeciej linii umocnień. W związku z tym oni w tej chwili zaczynają budować już na zasadzie wyprzedzającej na przesmyku brekowskim, czyli na tym przesmyku, który łączy Krym z Ukrainą, zaczynają budować właśnie też taki system umocnień, te trzy pasy umocnień, obawiając się, że jeśli by poszło dalej uderzenie przecinające, to rzeczywiście tutaj chcą mieć zabezpieczenie, a więc biorą to pod uwagę, że coś takiego może nastąpić. Jeśli czytać analizy i przysłuchiwać się zachowaniu Korniewa, Aleksandra Korniewa, to jest taki młody dowódca, 46 lat, on dowodzi właśnie 7. dywizją, która w tej chwili została ściągnięta i ma 18 sierpnia została przesunięta, żeby uszczelniać na tym kierunku uderzenia przecinającego dokonywanego przez Ukraińców, to on jest zaniepokojony sposobem walki prowadzonej przez Ukraińców. No, proszę wierzyć mi, że bardzo ciężko jest prowadzić kontrofensywę w skali wojny, której świat w zasadzie nie pamięta, bo to jest skala, która porównywana jest do działań na obszarze Ukrainy z okresu II wojny światowej, a pamiętajmy, na Ukrainie decydował się los III Rzeszy, to znaczy przegrana tam, jak zresztą sami Niemcy w swoich analizach mówili, rozstrzygała, jaka będzie dalej przyszłość III Rzeszy. I skala prowadzonej wojny, siły zgromadzone tutaj, determinacja, wielkość sił, które Rosjanie wprowadzili. Pamiętajmy, oni wyczyścili wszystkie swoje zasoby, jeśli chodzi o składy amunicji, rzucili tam wszystkie swoje armie, praktycznie wszystkie armie, czy pododdziały wszystkich armii Federacji Rosyjskiej od dalekiego wschodu poprzez północ, wszystkie okręgi wojskowe, wschodni, południowy, zachodni, wszystkie walczą na Ukrainie. No, to jest skala wysiłku, jaką Rosja podejmuje, aby złamać Ukraińców w tej chwili, żeby bronić swoich pozycji, jest porażająca. I tutaj Rosjanie chcą stworzyć takie wrażenie, że ta kontrofensywa ukraińska jest jałowa, że ona nie daje żadnych istotnych elementów, ale jeśli przeanalizujemy cały ten okres, to wyraźnie widzimy, że Rosjanie są w takim momencie krytycznym. To w każdej chwili może nastąpić załamanie części pozycji, głębokie przejście formacji ukraińskiej, więc sytuacja jest taka, która się może dosłownie zmienić z dnia na dzień. I w związku z tym ta propaganda rosyjska, która w tej chwili bardzo intensywnie zaczyna blokować pewne informacje z linii frontu. Zaczyna w coraz większym stopniu cenzurować to środowisko blogerów wojskowych rosyjskich, którzy dotąd byli raczej traktowani z takim... Putin zabiegał wręcz o to środowisko. Spotkał się z nimi dwukrotnie, a w tej chwili wyraźnie widać, że nawet robią wrzutki, opisują wydarzenia, których nie ma, opisują jakieś, wymuszają, żeby w momencie, w którym doszło do uderzeń na sieć logistyczną, na mosty krymskie, żeby na przykład nie informować o tym wydarzeniu. Więc wyraźnie widać, że rośnie presja, aby albo zniekształcać, albo o pewnych rzeczach nie przekazywać opinii publicznej na te uderzenia w tej chwili na lotniska strategiczne, uderzenia na Moskwę mają duże przełożenie psychologiczne na Rosjan, bo jednak wojna pojawiła się także u nich, nie została na Ukrainie.
I o tym często też mówią rosyjskie media z pewnym rozdrażnieniem. Wczoraj tylko warto przypomnieć, 3 największe moskiewskie lotniska musiały wstrzymać obsługę samolotów, bo zamknięto nad nimi ruch powietrzny właśnie w wyniku ataku dronów ukraińskich. Panie profesorze, dziękuję za ten opis sytuacji i politycznej, i wojskowej na liniach frontu wojny na Ukrainie i także w tym aspekcie rywalizacji na Kremlu w elicie politycznej. Profesor Piotr Grochmarski był naszym gościem Akademii Sztuki Wojennej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia.